Radio Net i druga godzina poranka, która już trwa i trwa i trwa. Jesteśmy w Zagórowie, rozmawiamy o historii Zagórowa. Fascynujące są tutaj te ziemie wschodniej Wielkopolski, ale to nie znaczy, że nie pilnujemy krajowej polityki. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, klub Kukiz 15, jest teraz naszym rozmówcą. Halo, dzień dobry panu.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Sezon parlamentarny się skończył, sezon senacki jeszcze kończy się powoli. Co słychać w tej chwili w polskiej polityce? Jaki jest w tej chwili, w jakim punkcie jesteśmy?
No, bym powiedział bardzo pracowitym, to znaczy ci parlamentarzyści, tacy jak ja, którzy pewnych rzeczy nie mogli ukończyć z racji na prace plenarne Sejmu czy innych organów konstytucyjnych państwa, których są członkami, w tej chwili nadrabiamy, czyli przede wszystkim spotkania z wyborcami, ewentualnie spotkania z tymi osobami, które już wcześniej nas nawiedzały, aby im pomóc i dokończyć pewne sprawy.
Sprawę reform wymiaru sprawiedliwości. Co się będzie w tej chwili działo? Czego powinniśmy się spodziewać?
No, generalnie chyba niczego. To znaczy będzie trochę jak u Remarka na Zachodzie bez zmian. To znaczy w siedzibie Sądu Najwyższego nadal będzie bardzo trudne i kłopotliwe pytanie, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
A zdaniem posła Tomasza Rzymkowskiego, kto w tej chwili pełni tą zaszczytną funkcję?
No, moim zdaniem pani profesor Małgorzata Gersdorf z racji na artykuł 183 ustęp 3 Konstytucji, czyli z racji na to, że kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa lat 6 i kończy się obecna kadencja pani profesor 30 kwietnia 2020 roku.
Czyli nie zgadza się pan tutaj na przykład z wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, sędzią Wiesławem Johanem, który uważa, że definitywnie kadencja pani Gersdorf się zakończyła.
No to jest taki nasz spór prawniczy. Ilu prawników tyle zdania. Bardzo szanuję pana sędziego Wiesława Johana. Można powiedzieć, nawet przyjaźnimy się. Natomiast tutaj mamy rozbieżność zdań, co nie zmienia mojej oceny pana sędziego Wiesława Johana w tej sprawie.
Senat odrzucił wniosek o referendum ze strony prezydenta Rzeczpospolitej. Czy to już jest koniec tych referendalnych pomysłów, czy to może jeszcze wrócić?
No to jest pytanie, czy pan prezydent zdecyduje się na skierowanie ponownego wniosku o zarządzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie dotyczącej Konstytucji Rzeczpospolitej. Ja bym bardzo chciał, aby takie referendum, nawet w takiej formie konsultacyjnej, pamiętajmy, że to nie jest referendum przewidziane trybem konstytucyjnym dotyczące zmiany rozdziałów 1, 12 czy 13 Konstytucji, tylko referendum takie konsultacyjne, które ma określić kwestie węzłowe, nie dotyczące bezpośrednio przepisów Konstytucji, tylko zagadnień, dział o wiele szerszych, dotyczących modelu ustrojowego państwa, systemu władzy wykonawczej, sposobu wybierania władzy ustawodawczej, kwestii związanych z ordynacją wyborczą. Szkoda, ja żałuję akurat, że tych pytań nie było. Niektóre pytania oczywiście mi się nie podobały, ale byłem w stanie to znieść z racji na te, powiedział, ważne pytania.
Jaki jest etap prac Komisji Śledczej dotyczącej afery Amber Gold, w której pan uczestniczy?
W zasadzie kończymy pracę komisji. Zostało nam dosłownie kilku świadków, w tym ten najważniejszy, czyli były prezes Rady Ministrów Donald Tusk. W tej chwili pracujemy nad przygotowaniem raportu z prac komisji i tych segmentów, które już zakończyliśmy, czyli segmentu dotyczącego policji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, służb specjalnych, administracji rządowej. Przed nami jeszcze przesłuchania tak kluczowych świadków jak rzeczony Donald Tusk czy minister Tomasz Arabski, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I to wszystko we wrześniu. Najprawdopodobniej w październiku, w listopadzie zostanie przedłożony Wysokiej Izbie raport, sprawozdanie z prac komisji celem przegłosowania.
Czy tam się znajdą jakieś wnioski o charakterze procesowym, nazwijmy to tak?
Niewykluczone. Ja bym bardzo chciał i na pewno będę zabiegał o to, aby wnioski o Trybunał Stanu znalazły się dla kilku przedstawicieli administracji rządowej.
A czy pan nie obawia się, że przesłuchanie byłego premiera będzie trochę przypominać przesłuchanie byłego ministra finansów? To znaczy będzie to taki show ku uciesze dziennikarzy, natomiast niewiele z tego będzie wynikać.
Ja po pierwsze nie zgodzę się z tym pytaniem, bo przesłuchanie ministra Jana Wincenta Rostowskiego bardzo wiele rzuciło światło na kwestię zaangażowania samego ministra Rostowskiego w sprawę Amber Gold. Sam świadek, nie pytany nawet o to, zaznał, że bardziej interesował się wątkiem lotniczym, niżeli wątkiem spółki Amber Gold, a był ministrem finansów. To znaczy każdego dnia obywatele Polski po 28 maja, kiedy powziął tą wiedzę 2012 roku, składali swoje oszczędności życia, a minister się tym absolutnie nie interesował. Interesował się bardziej kwestią dotyczącą spółki lotniczej Amber Gold.
Jak pan, jeżeli już mówimy o tym przesłuchaniu, jak pan ocenia w ogóle zachowanie zarówno samego wezwanego ministra, jak i jego pełnomocnika prawnego?
Kabaret, najkrócej jak można tylko określić. Pan minister próbował to przesłuchanie strywializować, przesunąć na taki sektor, czy też margines humorystyczno-rozrywkowy, troszeczkę zaprawiony bieżącą polityką. Natomiast nie chciał odpowiedzieć na pytania dotyczące meritum sprawy i tutaj członkowie komisji starali się jak mogli pytać o kwestie związane z pełnioną funkcją ministra finansów, z wiedzą, jaką dysponował wówczas i podczas przesłuchania pan minister Jan Wincent Rostowski. Natomiast wszyscy możemy wyciągnąć wnioski, jak wyglądała ta współpraca komisji, której zależało na wyjaśnieniu wszelkich okoliczności, ze świadkiem. Niestety nie dysponujemy możliwościami prawnymi, takimi, które by pozwalały na skuteczne wyegzekwowanie czy ukaranie świadka za takie, a nie inne zachowanie, przerywanie, wchodzenie w słowo, czy też odpowiedzi do innych członków komisji, mimo że pyta zupełnie inny członek komisji. No, czy samo nawet wystąpienie poprzedzające przesłuchanie świadka, myślę tutaj o tej swobodnej wypowiedzi, kiedy pan minister Rostowski wygłosił w zasadzie manifest polityczny dotyczący bieżącej sytuacji politycznej, a nie odniósł się w ogóle do meritum prac komisji. To wyraz lekceważenia. No i też bym powiedział w stosunku do pani przewodniczącej zachowanie, które nie przystoi dżentelmenowi, za którego uchodzi podobno pan Wincent Rostowski.
Różne imiona zawsze podają tego polityka. Ja do dzisiaj nie wiem, jak on naprawdę się nazywa, ale może historyk kiedyś
Jan ustali. Jan Wincent, tak.
Jan Wincent, no dobrze.
Jan Antoni Wincent Rostowski.
A widzi pan, sprawa robi się bardziej skomplikowana. Panie pośle, teraz jeździmy po Polsce, Radio Wnet odwiedza kolejne miasta. Tak się wydaje, że przynajmniej w tych większych ośrodkach to ten bój samorządowy to jest jednak przede wszystkim walka tych dwóch większych partii. Czy ruch, którego emanacją jest Klub Poselski Kukiz 15, będzie jakoś chciał się do tej rywalizacji, do tego duopolu włączyć?
No z pewnością. Ja mogę mówić przede wszystkim o moim województwie, czyli województwie łódzkim. Będziemy mieli swoich kandydatów do rad powiatu, do sejmiku województw. Również popieramy kandydatów na burmistrzów, prezydentów czy nawet wójtów w poszczególnych gminach. Oczywiście pamiętajmy o tym, iż samorząd kieruje się zupełnie jakby innymi zasadami, inne cele przyświęcają samorządowi. Nasz ruch jest ukierunkowany przede wszystkim na zmiany systemowe, ustrojowe państwa. Natomiast samorząd ma zupełnie inne zadania. To jest kwestia redystrybucji środków publicznych, które są w dyspozycji samorządu na cele użyteczności publicznej, kwestie inwestycji, kwestie przesuwania pewnych środków między poszczególnymi inwestycjami, czy też na wizji rozwoju tej rzeczywistości na dole, która nas najbardziej dotyczy w naszych gminach, powiatach czy województwach. I będziemy wystawiać rzeczywiście swoich kandydatów i popierać dobrych kandydatów, którzy akurat nie startują z jakąś taką jasną afiliacją Kukiz 15, to znaczy nie startują z komitetu wyborczego Kukiz 15, tylko własnego czy też innego ugrupowania, ale uznajemy tych włodarzy czy kandydatów na włodarzy poszczególnych gmin za bardzo dobrych kandydatów. Będziemy ich popierać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, poseł klubu Kukiz 15, był gościem.
Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Radio dobrego Net. Dnia.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia. To była radiowa wycieczka w stronę krajowej polityki, rozmowa z posłem Tomaszem Rzymkowskim, a my wracamy do Zagórowa i wracamy do spraw wiecznych, bo takim jest na przykład świat literatury, a mówię o tym dlatego, że tutaj poniżej, piętro niżej pod miejsko-gminnym ośrodkiem kultury w Zagórowie, który nas tutaj łaskawie gości w trakcie poranka, jest biblioteka w Zagórowie. Biblioteka bardzo ciekawa, biblioteka bogata w zbiory i biblioteka, która jest takim miejscem na poły magicznym. Jest z nami pani dyrektor Katarzyna Nowicka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pani Katarzyna Połom, która również pracuje między innymi w tej bibliotece. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Opowiedzmy zatem o bibliotece w Zagórowie.
Biblioteka w Zagórowie stara się być biblioteką w ramach takiej tak typowej bibliotecznej działalności, czyli dbać o to, żeby nasi czytelnicy, bo mamy nałogowych czytelników, takich sympatycznie nazywamy, mieli po prostu dostęp do nowości, mogli czytać to, co lubią i odwiedzali nas regularnie tak, jak tego potrzebują i tego kontaktu z ciekawymi książkami, z ciekawą literaturą. Ale też oczywiście staramy się być tak zwanym trzecim miejscem, czyli takim, w którym ludzie mogą atrakcyjnie spędzić czas poza pracą i poza domem. Także w miarę naszych możliwości i też zgodnie z naszymi zainteresowaniami staramy się poszerzać ofertę biblioteki, proponować coś ciekawego mieszkańcom Zagórowa.
Ale zauważyłem, że dużą, że jakby taką częścią aktywności jest też właśnie to, o czym tutaj rozmawiałem z poprzednimi gośćmi, czyli ta świadoma taka kultywowanie historii Zagórowa, kultywowanie historii małej ojczyzny. Nawet tutaj teraz na naszym stole, w naszym studiu, które żeśmy szybko stworzyli tutaj w Domu Kultury, są różne książki właśnie z historii miasta, z historii regionu.
Tak, oczywiście. To taka naturalna działalność biblioteki, powiedziałabym, i my również się tym zajmujemy. Taką chyba wartością zespołu Biblioteki Zagórowskiej jest to, że każda z bibliotekarek ma jakąś swoją pasję, swoje zainteresowania i w bibliotece ma też szansę je realizować, ale działając dla naszych użytkowników, dla naszych czytelników. Tutaj akurat pasjonatką historii Zagórowa jest Kasia właśnie. My gromadzimy tak księgozbiór związany z historią naszej miejscowości. I też biblioteka jest takim naturalnym punktem, kiedy ktoś tak zadaje pytanie o historię Zagórowa, szuka materiałów, chce dowiedzieć się, co się tutaj dzieje, no to oczywiście zagląda do biblioteki. No i dokumentujemy też teraźniejszość, to co dzieje się aktualnie, to co prasa lokalna, tygodniki lokalne publikują na temat miasta i gminy Zagórów, także gromadzimy też wycinki prasowe na ten temat. Ktoś, kto chce sięgnąć do jakiejś nieodległej jeszcze historii, jest to mu potrzebne, też w bibliotece takie informacje może znaleźć.
Wszystkie badania pokazują, że w Polsce jest kryzys czytelnictwa, że wśród młodych pokoleń raczej dominuje Facebook, media społecznościowe i tak dalej, że wśród starszych pokoleń niestety coraz więcej osób woli po prostu oglądać telewizję niż czytać książki. Z pani perspektywy jako kierownika Biblioteki w Zagórowej ten proces rzeczywiście istnieje, czy niekoniecznie?
Bibliotekarze zawsze uśmiechają się, kiedy słyszą to pytanie. Z perspektywy bibliotek najczęściej wygląda to bardziej optymistycznie niż w badaniach prezentowanych przez Bibliotekę Narodową. Aczkolwiek oczywiście marzyłoby się nam, by tych czytelników było coraz więcej. Natomiast jesteśmy umiarkowane w sceptycyzmie i chociaż mamy grono stałych czytelników, którzy naprawdę wypożyczają mnóstwo książek, ale rzeczywiście są to osoby dojrzałe, dorosłe. Potwierdzamy to, że trudniej przyciągnąć młodzież do biblioteki właśnie po to, by wypożyczała książki, ale mamy też fantastyczne dzieciaki, które obcują ze świetną literaturą, bo teraz literatura dziecięca, która ukazuje się na polskim rynku wydawniczym, jest naprawdę świetna i my też staramy się o to, żeby ten księgozbiór dla dzieci był atrakcyjny. Mamy bardzo dobre wydawnictwa, Zakamarki, Muchomor, świetne książki obrazkowe, które teraz przyciągają dzieciaki. I tutaj ta spontaniczność sięgania po książkę jest naprawdę duża, więc wierzymy, że to jest jakieś dobre proroctwo. I mogłoby być lepiej, ale też nie jest wcale tak czarno.
A jaki typ książek jest najchętniej wypożyczany?
Jeśli chodzi o dorosłych czytelników, to oczywiście tutaj dominuje beletrystyka. Naturalnie wciąż takim królewskim gatunkiem jest kryminał. Ale ogromną popularnością cieszą się polscy autorzy. Autorki polskich powieści obyczajowych, młode autorki i też właśnie polscy autorzy kryminałów. To jest taki top.
Czy biblioteka jest w sposób należyty wspierana tutaj przez samorząd? Czy ma środki na takie bieżące funkcjonowanie, na zakup nowości?
Tak, tak, tak. Samorząd jest organizatorem biblioteki. Tak to nasze prawo reguluje. I to jeśli chodzi o zakup nowości wydawniczych, to oczywiście jest to dotacja od organizatora i również pozyskujemy dotacje w ramach programu zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.
Ale badania, które żeśmy przeprowadzali, bo dziennikarze zawsze sprawdzają teren, na którym się zjawiają, też powiedziały, że pani ma również inne zainteresowania, zajmuje się pani teatrem.
O, gratuluję państwu dobrego wywiadu. Jeśli miałabym w tych zainteresowaniach nawiązać do Zagórowa, to może do dwóch ważnych dla mnie osób. Trudno może to tak w jednym zdaniu wyjaśnić, ale postaram się streścić. Na to zainteresowanie nieoczekiwane dla mnie samej teatrami studenckimi, bo tak bym musiała to doprecyzować, miała wpływ pani Grażyna Harmacińska, honorowa obywatelka miasta Zagórowa, która była związana z Zagórowem przez swoją rodzinę, rodzinę swojej matki. Stąd pochodziła, choć urodziła się w Słupcy. I rozmowy z panią Grażyną, która była przyjaciółką biblioteki, przyjaźniła się z poprzednią dyrektorką, z panią Małgorzatą Kasprzak, odwiedzała bibliotekę bardzo często. No właśnie, i te rozmowy były bardzo ciekawe. Pytałam panią Grażynę o jej lata studenckie. Studiowała na Wybrzeżu w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I tak temat zszedł na jej siostrę, rzeźbiarkę, która była związana z teatrem studenckim. Co to? Świetnym, unikalnym, fantastycznym, który swego czasu był podziwiany od Skandynawii po Włochy. O tych teatrach pisała Osiecka, a ja o Osieckiej pisałam pracę magisterską i tak się potoczyło. No i mam nadzieję, że to, nad czym teraz pracuję, jakoś też pozwoli upamiętnić mi panią Iwonę Harmacińską-Gudman, która większość swojego życia spędziła w dalekim Melbourne, ale o Zagórowie zawsze pamiętała. Jeśli będzie taka okazja, to być może będę mogła mieszkańcom Zagórowa przekazać taki rodzaj pozdrowień od nieżyjącej już niestety pani Iwony, która nawet w podeszłym już wieku pięknie posługiwała się polszczyzną, a swego czasu pisała nawet wiersze na temat Zagórowa właśnie.
Jeszcze kiedyś może wrócimy do rozmowy o teatrze studenckim. Biblioteka jest miejscem takim zawsze trochę tradycyjnym, ale ta biblioteka jest też miejscem bardzo nowoczesnym, bo tutaj dzisiaj oglądaliśmy różne wyroby najnowszej techniki. Nie wiem, która z pani o tym opowie przez chwilę.
Ja proponuję, żeby opowiedziała o tym Kasia, bo ona właśnie specjalizuje się w nowych technologiach w naszej bibliotece.
No spróbuję. Mam nadzieję, że mi się uda przedstawić to w taki w miarę jasny sposób. No o tym już pani dyrektor wspominała, że zawsze staramy się być trzecim miejscem. Miejscem dla każdego, tak? Również dla osób, które fascynują się, interesują nowymi technologiami. No i te nowe technologie już do naszej biblioteki bardzo szybko wkraczały. W ogóle, jak się okazuje, byłyśmy biblioteką, która była w pełni skomputeryzowana już w 2004 roku. Także jako pierwsze tutaj przecierałyśmy szlaki jako biblioteka obsługiwana przez komputery. Tak? Mieliśmy już karty komputerowe i to wypożyczenie wyglądało zupełnie inaczej niż to dawne kartkowe. A potem powoli zaczęły wkraczać coraz to nowsze komputery, zaczęły wkraczać tablety z ciekawymi aplikacjami, a w końcu również i zawitały do nas roboty, które są świetnymi narzędziami do nauki programowania dla dzieci, dla młodzieży, nawet dla osób dorosłych.
No i ta drukarka.
No i oczywiście tak, mój konik, drukarka 3D faktycznie. Jest to projekt, no, który sprawił mi naprawdę niesamowitą frajdę, jego realizacja. To zaczęło się właściwie miłość do drukarek 3D wśród bibliotekarek. Z Zagórowa zaczęła się już 4 lata temu, a u mnie to już naprawdę osiągnęła niebotyczne rozmiary. Gdy ja pierwszy raz zobaczyłam w ogóle, co to urządzenie potrafi, co można z tym zrobić, jakie ma walory edukacyjne, to no, taką moją myśl myślą przewodnią już od tamtej pory było to, że no, dobrze by było mieć to w Zagórowie, tak? Wyrównać nam te szanse.
A ponieważ pokazano nam dzisiaj te wszystkie cuda, które tutaj są, to coś tam na ten temat powstało. Proszę śledzić nasz kanał na YouTubie, być może. Ale pani zajmuje się też historią, między innymi jest pani jednym z redaktorów portalu Zagórów Miejsce z Historią.
Zgadza się, tak, tak. To jest portal. To może takie nawet słowo trochę na wyrost, bo jest to tak naprawdę blog. Portal brzmi może zbyt szumnie, ale może faktycznie kiedyś staniemy się takim poważnym portalem opisującym historię Zagórowa no, w sposób taki już bardzo, bardzo profesjonalny. Natomiast tak naprawdę jest nas czwórka osób, które właściwie na początku na to wpadła dwójka osób. 2013 rok, lipiec dokładnie, czyli pięć lat temu. Kolega Artur Paprzycki, którego dzisiaj niestety z nami nie ma, nie mógł być, a szkoda, bo mógłby opowiedzieć też o tym, jak wpadł na ten pomysł. Podzielił się ze mną takim swoim marzeniem, że chciałby właśnie założyć stronę, coś w rodzaju muzeum, a może czegoś innego, na której mógłby przybliżyć historię Zagórowa osobom tutaj mieszkającym, ale też zupełnie spoza Zagórowa w jakiś sposób sprawić, żeby była ona atrakcyjna. No i stwierdziliśmy, dobra, zakładamy stronę, działamy, zaprosiliśmy kilka osób do współpracy. Ostała się nas właściwie trójka z kolegą Jarkiem Buziakiem, który jest niesamowitym szperaczem, jeśli chodzi o archiwa, wyciąga niesamowite historie i w fajny sposób je opisuje. I całkiem od niedawna dołączył do nas Kanadyjczyk zagórowskiego pochodzenia, Bogdan Michalski, który pisze niesamowite artykuły o emigrantach z Zagórowa, którzy na początku XX wieku wyjechali za chlebem do Stanów Zjednoczonych i tam ich losy też były niesamowicie kolorowe, fascynujące. No i tak staramy się pisać i działać.
Zagórów Miejsce z Historią to jest portal, który możemy polecić. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Katarzyna Nowicka, dyrektor Biblioteki w Zagórowie i pani Katarzyna Połom, bibliotekarka, ale też redaktorka portalu Zagórów Miejsce z Historią. Pewnie pani ma jeszcze cały szereg innych aktywności.
Zgadza się.
A to nie musimy.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego zdradzać.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy za wizytę.
Zapraszamy również na stronę Biblioteki w Zagórowie.
I pewnie zapraszamy do Zagórowa.
Oczywiście.
Oczywiście, że tak.
Strasznie dużo było mocnego rock'n'rolla, to może teraz trochę tą muzykę wyciszymy.